W ostatniej audycji podkreśliłem, że to, co jest prawdziwie niebezpieczne, to nie tyle konkretne teorie czy filozofie ducha, w które wciela się światopogląd gnostyczny, co raczej niektóre strukturalne cechy owego światopoglądu, sprzężone często, co gorsza, z konkretnymi postawami psychologiczno-duchowymi o dość jednoznacznie niechrześcijańskim czy nawet antychrześcijańskim charakterze. Taką istotną cechą strukturalną myślenia gnostycznego, będącą zresztą niczym innym jak zafiksowaną i utrwaloną na piśmie odwieczną pokusą ludzkiego serca, jest teoria bezpośredniego przejścia do stanu doskonałości czy boskości z pominięciem etapu oczyszczenia z grzechu poprzez łaskę osobowego i transcendentnego Boga, gdyż obie te rzeczywistości, i grzech, i łaskę, a nawet i samego Boga w wersji judeo-chrześcijańskiej, eliminuje się skutecznie z obrazu świata współczesnej neognozy. Tego rodzaju teoria może mieć różne formy i warianty, zwłaszcza gdy chodzi o metodyczno-praktyczną jej realizację, czy raczej pseudo-realizację. Z kolei zaś przekonanie o prawdziwości tego rodzaju koncepcji wzrasta dodatkowo, gdy potwierdzana jest ona poprzez rozmaite pseudo-objawienia spirytystyczne, które także współtworzą nową gnozę w rodzaju ruchu o zasięgu światowym o nazwie New Age, czyli tłumacząc z angielskiego nowa era. Poprzez tego rodzaju informacje otrzymane w mediumicznym kontakcie, czyli z pomocą tzw. medium, od rzekomych duchów zmarłych, aniołów czy mieszkańców innych planet, członkowie owych gnostycznych wspólnot i stowarzyszeń otrzymują akurat te informacje, które chcą usłyszeć, co skutecznie utrudnia im uznanie tychże informacji za zwodnicze czy fałszywe, nawet jeśli będzie to im wykazane. Jak pamiętamy bowiem, sam Jezus Chrystus zalecał nam drogę do doskonałości i przebóstwienia, mówiąc na przykład o naśladowaniu doskonałości Boga Ojca w Jego bezgranicznej miłości do ludzi. Jednakże naśladowanie Boga, imitatio Dei, jako cel zasadniczy, implikuje także użycie odpowiednich środków i metod, polecanych również i to konkretnie przez tegoż Chrystusa i to na swoim osobistym przykładzie. W tym kontekście, przynajmniej z chrześcijańskiego punktu widzenia, pewien chrystocentryzm, przynajmniej w zasadniczych rysach, będzie zawsze kryterium dla rozróżnienia prawdziwych dróg do doskonałości od fałszywych. Prawdziwa bowiem droga do doskonałości czy boskości jest, wedle słów samego Jezusa, wąska i trudna, co zostało wyrażone także w rozmaitych metaforach, takich jak niesienie krzyża, obumarcie ziarna czy utrata duszy. Tak rozumiana i opisywana jeszcze w drugich rozmaitych kontekstach droga wąska i trudna została też przeciwstawiona przez Chrystusa w sposób jednoznacznie dychotomiczny i bezkompromisowy tak zwanej drodze szerokiej i wygodnej, która wiedzie do zatracenia, czyli utraty zbawienia, co trzeba jednoznacznie traktować jako absolutnie poważne ostrzeżenie. Stąd też człowiek, jeśli nie chce pobłądzić i stać się ofiarą kusiciela, musi unikać lekkomyślnej dowolności oraz dyletanctwa w wyborze życiowych dróg, mając zresztą niejako w zasięgu ręki prawdziwe Boże zalecenia i programy na doskonałość, szczęście czy zbawienie. Jak bowiem stwierdza Księga Przysłów, jest droga, co zdaje się słuszna, a w końcu prowadzi do śmierci. Stąd wszelkie magiczne drogi na skróty są nie tylko wyrazem grzesznego pragnienia dorównania Bogu, ale również zwykłą ucieczką od trudów ludzkiej kondycji i egzystencji, co w języku chrześcijańskim nazywa się ucieczką od krzyża. Zresztą stosunek do faktu cierpienia, a zwłaszcza do krzyża Chrystusa, jest papierkiem lakmusowym dla zbadania prawdziwości nie tylko synkretystycznych i domorosłych filozofii współczesnej neognozy, ale również kryterium w dialogu z wielkimi religiami światowymi, o których wspominał ostatni sobór. O tym jednak w następnej audycji.